Tomasz Gawiński, Pitawa Radia Gdańsk, witam Państwa bardzo serdecznie. Pojawiły się nowe kompromitujące prace policji i szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości fakty w sprawie zabójstwa generała Marka Papały. Portal TVN24 ujawnił bowiem film, na którym widać, iż na aucie zabitego generała znajduje się przedmiot przypominający łuskę. Ten przedmiot zniknął, nie ma go wśród dowodów. Sprawą zajęła się prokuratura. Śledczy zajmą się również nieprawidłowościami w działaniach poprzedniej ekipy śledczej oraz błędami, jakie miała popełnić policyjna grupa operacyjno-procesowa o nazwie Generał i warszawscy prokuratorzy, którzy do 2009 roku zajmowali się sprawą generała Papały. O tej wciąż niewyjaśnionej, tajemniczej sprawie i skandalach z nią związanych rozmawiać dziś będę z panem Januszem Kaczmarkiem, byłym zastępcą prokuratora generalnego, prokuratorem krajowym i byłym szefem MSWiA, obecnie adwokatem. Witam panie mecenasie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak pan odebrał tę wiadomość? Pan był w różnych, na różnych pozycjach, bo najpierw pan się temu przyglądał gdzieś jako prokurator niższego szczebla, potem pan miał prawdopodobnie wgląd w akta sprawy. Był pan jak zaangażowany czynnie. Dzisiaj pan znowu się przygląda z boku. No to kolejny dowód jakiejś absolutnej kompromitacji. Jak można było nie zabezpieczyć łuski, a jeżeli nawet ktoś ją zabezpieczył, to tego nie ma. Gdzieś to zniknęło. Przecież w takiej sprawie?
Tak, ale pierwsza taka uwaga natury ogólnej. Otóż ten film, który został wyemitowany przez telewizję, to film, który był w posiadaniu
policji, prokuratury.
I następnie prokuratury.
Tylko to gdzieś się zasiedział w jakiejś szafie.
Za zgodą prokuratury on został jak gdyby opublikowany. To jest natury ogólnej uwaga. Natomiast kolejna to ten przedmiot, który był na tym samochodzie, to przedmiot, który był już badany w takim znaczeniu, że są opinie, które siebie nawzajem wykluczają, co jest tą rzeczą na tym dachu. Jedna z opinii mówi, że to jest właśnie możliwość, że jest łuski. To łuska. Inna z opinii mówi, że to jest kwiatostan lipy. A w związku z powyższym, no, różne opinie. I dzisiaj prokuratura będzie miała duży orzech do zgryzienia, albowiem jedną z niedociągnięć jest to, co pan dzisiaj podkreślił, a mianowicie niezabezpieczenie tego przedmiotu. Jego nie ma ani w aktach, nie ma w materiale dowodowym, a w związku z powyższym my nie wiemy, co to jest, my tylko widzimy, co zostało nagrane, ale nie jest to w posiadaniu ani funkcjonariuszy policji, ani prokuratorów. A w związku z powyższym może to powodować różnego rodzaju domniemania. A skoro zostało to sfilmowane, skoro to jest jednym z elementów oględzin, to powinno zostać zabezpieczone. Nawet jeżeli to był kwiat lipy, nomen omen, i zaczyna to już ta cała sprawa, tak jak to ten kwiatostan lipy przypominać.
No, zgadzam się, tylko że jeżeli pracowała tam ekipa na miejscu zdarzenia, o ile wiem, nawet przyjechał ówczesny komendant stołeczny policji generał Obremski.
Tak.
I w tym momencie się zapomina o takim dowodzie, przez tego, co mówiono również, że znaleziono w szafie gdzieś w komendzie głównej jakieś zakrwawione guziki, które powinny też być w materiale dowodowym. Nie wiadomo, czy je znaleziono w samochodzie, przy samochodzie, gdziekolwiek je znaleziono. Na miłość boską, przecież to są podstawowe, elementarne rzeczy dla ekipy, która przyjeżdża i bada tego typu miejsce zdarzenia.
Oczywiście. To są, bym powiedział, szkolne błędy, ale które mają określone reperkusje. Istotą pierwszą przy tego typu zdarzeniach, w szczególności przy zabójstwach, są oględziny miejsca zdarzenia, drobiazgowe oględziny miejsca zdarzenia, które są filmowane, wszystkie rzeczy, które mogą stanowić dowód w sprawie, powinny być zabezpieczone, a tego w tej sprawie nie było. Rodzi się pytanie, dlaczego? Czy mamy do czynienia z jakąś, powiedzmy, niefrasobliwością? Ale skoro nie doszło do tego zabezpieczenia, to powoduje nawet dzisiaj w trakcie różnych dyskusji medialnych dalej idące podejrzenia, że może nie niefrasobliwość, może nie lekkomyślność, niedbalstwo, ale wręcz działanie umyślne, chęć ukrycia pewnych dowodów. Jest jedną rzeczą, którą sobie tutaj rozmawiamy, jest jedna rzecz, która jest, bym powiedział, użyję słów straszna, a mianowicie, skoro w szafie policyjnej zostają znalezione guziki, które należą do ubioru ofiary, to one nie powinny znaleźć się w szafie. One
ale po 15 latach, ale tak? 15 lat minęło od zabójstwa.
One powinny być zakwalifikowane jako dowód rzeczowy, one powinny znaleźć się w aktach sprawy, one powinny znaleźć się w sądzie, bo przecież zapadł już wyrok w tej sprawie. Tak. Sąd nie miał tego materiału dowodowego, czy on jest istotny, czy nie, to już jest ocenna kwestia. Natomiast nie powinien ten materiał dowodowy być w szafie funkcjonariuszy policji i to się okazuje, on został znaleziony dopiero teraz, a w związku z powyższym, no to jest w ogóle horrendum w tym zakresie. Nie mogę tego pojąć. Stąd też nie dziwię się, że niektórzy forsują daleko idące tezy, że mamy do czynienia z mataczeniem w tej sprawie.
No ale przecież tam z tego, co się orientuję, nie wykonano jeszcze innych na przykład podstawowych rzeczy, powinna na przykład ekipa dochodzeniowa na przykład wejść do mieszkania i sprawdzić jeszcze parę rzeczy w mieszkaniu. Wiadomo, do zbrodni doszło przed budynkiem, ale należało pewne rzeczy posprawdzać. O ile wiem, policjanci w mieszkaniu generała Papały nie byli wtedy, przynajmniej po zabójstwie.
Panie rektorze, jest takie powiedzenie, ono jest wśród kryminalistów, wśród prokuratorów, funkcjonariuszy policji, że sprawcy szuka się w pierwszym tomie akt sprawy. I co ono oznacza? Ono oznacza, że drobiazgowe oględziny, drobiazgowe przeszukania, drobiazgowa dokumentacja sporządzana z miejsca zdarzenia, to wszystko to są te czynności, które znajdują się w pierwszym tomie akt, a w związku z powyższym z nich należy wywodzić dalej idące wnioski, określone wersje śledcze i kompletować dalszy materiał dowodowy, szukać sprawców. A w związku z powyższym, skoro tych czynności nie wykonano w sposób należyty, staranny, no to powiedzmy to szczerze, no to poszukiwanie sprawców będzie na pewno gorszy, gdyby zrobiono te czynności w sposób
należyty. Albo nieskuteczny. Tak
albo nieskuteczny, bo zresztą ta sprawa pokazuje pewnego rodzaju dualizm, bo my mówimy o rzeczach, które miały miejsce lat temu 15. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że kolejnym elementem błędnym było powołanie dwóch różnych prokuratur do prowadzenia śledztwa o ten sam czyn. Co to spowodowało? Że prokuratura apelacyjna w Warszawie popierała swój akt oskarżenia ze swoją wersją, kto dokonał zabójstwa, a prokuratura apelacyjna w Łodzi postawiła zarzuty innym osobom o dokonanie tego zabójstwa. A w związku z powyższym, dwie wykluczające się wersje w tej samej sprawie. A w związku z powyższym, dochodzimy do pewnego rodzaju rzeczy, które nie powinny się co najmniej zdarzyć.
No, ale to są już, panie mecenasie, ostatnie lata tak naprawdę, powołanie tego śledztwa jeszcze przez prokuraturę łódzką. Panie mecenasie, w tym miejscu zdarzenia, gdzie tak naprawdę dzisiaj mówimy, że coś było, zniknęło, albo czego nie wpisano w rejestr dowodów, był ogromny bałagan. Ja pamiętam zdjęcia z tego miejsca zdarzenia. Tak naprawdę policjanci tam się miotali, jakby nie wiedzieli, co mają robić. Na to miejsce zdarzenia przyjechało wielu polityków, chodzili w ogóle bez niczego. Policjanci bardziej się zajmowali, jak pamiętam, przeganianiem dziennikarzy, bo nawet przecież został popity wtedy reporter Panoramy telewizyjnej. Natomiast nie zrobili tego, co powinni. Przecież pamiętam, że dopiero jeden z rzeczników, jak przyjechał na miejsce zdarzenia, to ten teren ogrodzono taką taśmą, żeby ktoś się nie zbliżał. Przecież, tak pan powiem, to jest abecadło. Bo to już nie chodziło, czy to był w tym momencie generał, czy nie generał. Jest zabójstwo na parkingu. To policjanci, przyjechał prokurator chyba, który to nadzorował. Nikt tego nie widział.
Panie rektorze, to może jest pewnego rodzaju nieszczęście spraw medialnych. Spraw, w których ginie ktoś z pierwszych stron gazet. A w związku z powyższym duże zainteresowanie wszelkiego rodzaju przełożonych, którzy czują potrzebę być na miejscu zdarzenia. Ja nie mówię, że to jest złe. To może być nawet pomocne. Ale na pewno to powoduje również, że wszelkiego rodzaju stacje telewizyjne, radiowe również przybywają na to miejsce. Skąd posiadają tą wiedzę? Trudno mi dociec. Mogę się tylko domyślać. Ale to powoduje automatycznie, że na pewno trudniej zapanować nad tym miejscem zdarzenia. Chociaż oczywiście ma pan zupełną rację, patrząc trzeźwym okiem na to. Są pewne standardy, oddzielenie tego miejsca zdarzenia.
Wiesz, nie od dzisiaj mamy sytuację, że przyjeżdżają media, bo po okresach PRL-u to powiedzmy mogło być coś nowego. Dzisiaj mamy jeszcze raz, że policja wie, że jak coś się dzieje, to mogą się pojawić media.
Tak. Natomiast to czasami jest elementem pewnych błędów i nie chcę tutaj na nikogo przerzucać odpowiedzialności, czy to będą funkcjonariusze policji, czy prokuratorzy, którzy w formie śledztwa jednak osobistego prowadzili to postępowanie, zlecając wiele czynności funkcjonariuszom policji. Nie to jest jak gdyby istotne, ale nie jest też tak, że w sprawie, gdzie ginie ktoś, jak sam powiedziałem z pierwszych stron gazet, to w tego typu sprawach mogą pojawiać się błędy. Ja przypomnę sprawa zabójstwa i porwania Krzysztofa Olewnika. To sprawa, w której niestety na tym pierwszym etapie również popełniono szereg błędów, które później skutkowały niestety długotrwałością tego postępowania. W jednej i w drugiej sprawie przyjęto określone wersje, które przez lata były jedynymi wersjami w tym postępowaniu. A w związku z powyższym możemy tu nawet dokonywać pewnego rodzaju takiej oceny, czy aby z punktu widzenia błędów i niedoskonałości, czy te sprawy nie są sobie podobne. No, w jakiś sposób są.
Bardzo są podobne. Tylko o czym to świadczy, panie mecenasie?
No świadczy o tym, że...
Niechlujstwo, brak kompetencji, nie mam pojęcia, aktorze, niedouczenie, nie wiem jak to nazywa się.
Każdy aplikant, znaczy tak, każdy student prawa czyta, co to są oględziny. Ale oczywiście czyta, nie ma tutaj praktyki. Każdy aplikant jest tym, który na aplikacji uczy się, powinien mieć patrona, z którym powinien jeździć na te oględziny. I w związku z powyższym ta sztuka jest dosyć istotna. Dzisiaj system szkolenia jest w Krajowej Radzie Sędziów i Prokuratorów. Ma jak gdyby już też inne ramy szkoleniowe, ale istotą jest później własne doświadczenie życiowe i własna przyjęta pragmatyka zawodowa, która jednak jest jednoznaczna. Dokładne, szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, bo ciągle do tego wracamy. Te błędy, o których dzisiaj mówimy, są pokłosiem niedoskonałości, niedbałości w tych oględzinach, a później no, z nie wiadomo jakich powodów przetrzymywania pewnych dowodów u siebie w szafach. Jeżeli ja słyszę z ust niektórych dziennikarzy śledczych, że oto grupa Generał przetrzymywała pewne materiały dowodowe, ponieważ one nie korespondowały z przyjętą wersją, śledczą, to z czym mamy do czynienia? No, po prostu, powiedzmy sobie szczerze, z przestępstwem mamy do czynienia.
Oczywiście. Jest to absolutna manipulacja.
W związku z powyższym nie dziwię się, że prokurator generalny zapowiedział w tej sprawie prowadzenie postępowania właśnie pod kątem tych błędów. Nazwijmy to ukrywaniem niektórych dowodów.
No tak, tylko że prokurator Seremet mówił o tym po wyroku, czyli to był koniec lipca, mamy koniec września. Mówił o wyciąganiu konsekwencji i na razie żadnych konsekwencji nie mamy, więc jak to ma trwać teraz kolejne 15 lat wyciąganie konsekwencji?
Tyle lat, panie redaktorze, nie potrwa, albowiem terminy przedawnienia to przerwą i tak jak tu znowuż wracamy do sprawy porwania, zabójstwa Krzysztofa Olewnika, błędy, które były po stronie prokuratorów, przedawniły się, a w związku z powyższym prokuratura apelacyjna w Gdańsku umorzyła to postępowanie, informując o tych błędach, ale jednocześnie wskazując, że nie może dalej prowadzić tego postępowania z uwagi na fakt przedawnienia się tychże niedociągnięć.
Czyli mówiąc krótko, bezkarność i tyle można powiedzieć.
Ale właśnie, panie rektorze, no, my musimy dojść do takiego punktu, żeby za swoje błędy nikt nie ponosił, nie był bezkarny, tylko żeby postępowania w tym zakresie było sprawne i żeby ten, który te błędy poczynił, funkcjonariusz policji, prokurator, poniósł odpowiedzialność. No powiedzmy sobie szczerze, zła praca powinna być piętnowana, a praca, w której ktoś czyni błędy w sposób specjalny, tym bardziej. No, wręcz nie wyobrażałbym sobie innej sytuacji.
No ale pan, będąc przez jakiś czas przecież prokuratorem krajowym, miał pan wgląd w akta. Pan wtedy występował do tego, później za chwilę jeszcze wrócimy do kwestii ekstradycji Edwarda Mazura, który był zamieszany w tą sprawę. Nie widział pan wtedy, że te błędy były popełniane? Już nie można było wtedy tych konsekwencji wyciągać?
W tamtym
miał
czasie
pan taką moc sprawczą chyba, prawda?
W tamtym czasie nic o tych błędach właśnie nie było wiadomo. To dzisiaj wiemy, że grupa Generał, funkcjonariusze policji, którzy tą sprawę prowadzili, skrywali te materiały. To dzisiaj wiemy, że była odrębna szafa, w której znaleziono protokoły zeznań świadków, które nie zostały prokuratorowi w ogóle przedłożone. A w związku z powyższym, no, ten prokurator, który prowadził to postępowanie, musiałby być, no, co najmniej jasnowidzem, by wiedzieć, że funkcjonariusze policji skrywają przed nim określone protokoły.
Czyli krótko mówiąc, manipulacja. Przed chwilą pan mecenas mówił o swego rodzaju manipulacji, bo tak to odbieram, że jeżeli prokurator o pewnych rzeczach nie wiedział, a funkcjonariusze prowadzący dochodzenie chowali pewne materiały, dowody w szafach, no to jest to manipulacja. Dlaczego dokonywano tej manipulacji? Czy my w ogóle mamy jakiekolwiek o tym pojęcie? Bo chociażby w książce Sylwestra Latkowskiego, który napisał Zabić Papałę, pojawiają się wątki, które mówią o absolutnym powiązaniu tej ekipy z byłymi służbami specjalnymi. Dziwne jest stanowisko było w tej całej sprawie i zachowanie kilku generałów, generała Kurnika, który był policjantem, generała Sasina, który był kiedyś w MSW i w SB. Jak pan widzi tą rolę? Czy pan w ogóle widzi jakąś rolę pomieszania tego właśnie z jakimś dziwnym, nie wiem, biznesem? O co chodziło w tym wszystkim? Dlaczego tak naprawdę zabito generała Papałę?
No to jest pytanie, na które ciągle brak jest odpowiedzi takiej jednoznacznej. Ja książki, o której pan powiedział, nie traktowałbym jako źródła dowodowego w tej sprawie.
Ale źródłem informacji. Czasami lepsze niż to, które policja zebrała.
Tak, natomiast proszę zwrócić uwagę. Zespół prokuratorów, którzy pracował na tą sprawą, przyjął 11 wersji. Następnie eliminował te wersje, zatrzymując się na tej jednej, która zaowocowała aktem oskarżenia w sądzie. I duże kontakty generała, jego jak gdyby bardzo bogate życie towarzyskie, zawodowe spowodowało, że no, tych wersji pojawiło się aż 11. W związku z powyższym, no, one też były w jakiś sposób, niektóre z nich podsycane przez żonę generała, która jednocześnie wskazywała, że inne wersje, które lansowało na przykład Urząd Ochrony Państwa w tamtym czasie, były nieprawdziwe. W związku z powyższym, ilość tych wersji, bogate, jak zaznaczyłem, kontakty generała, no, powoduje, że my możemy tutaj, no, bardzo mocno zabrnąć w takie wątki, na które sobie później i tak nie damy odpowiedzi. To daje asumpt do tego, by powstawały książki. To daje asumpt do tego, żeby wchodzić w przeróżnego rodzaju wersje, w przeróżnego rodzaju
spekulacje
czy teorie spiskowe. No ale mówmy o konkretach. Konkrety są takie, że mamy ofiarę.
Że nie mamy wykrytych sprawców.
Nie mamy wykrytych sprawców, a każde, powiedzmy, dalsze miesiące pokazują nam, że w tej sprawie, no, zaczyna być coraz więcej zaskakujących informacji, jak chociażby fakt, o którym żeśmy przed chwilą dyskutowali, ukrywania niektórych dowodów, no, co jest, no, no, niebywałe. Tym bardziej, że kodeks zakłada, nie tylko kodeks postępowania karnego, ustawa o prokuraturze, ustawa o policji, zakłada współpracę prokuratury z policją w tego typu sprawach, no w każdej ze spraw.
Podstawa.
W związku z powyższym, jeżeli nie ma tej współpracy, a wręcz ukrywanie pewnych materiałów, a to się dzisiaj, o tym się dzisiaj dowiadujemy, no to jak to śledztwo miało być prowadzone w sposób rzetelny i prawidłowy?
Czy dzisiaj jeszcze jest w ogóle przed możliwości podania, nie wiem, do publicznej wiadomości nazwisk osób, które właśnie mataczyły, bo ja bym tak to nazwał w tej sprawie, pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej, bo służbowej pewnie nie, bo pewnie już dawno w policji nie pracują. Przecież oni po prostu, no mówiąc już bardzo brzydko i kolokwialnie, schrzanili robotę.
Tak, ja uważam, że taka informacja została, powinna być społeczeństwu, żebyśmy chociaż wiedzieli, a nie dalej spekulowali, no bo skoro nie możemy w sposób jednoznaczny powiedzieć, kto stoi za zabójstwem generała Papały, no to chociaż...
Kto stoi za matactwem.
Kto stoi za, no, spartaczeniem tego procesu, tego postępowania i dlaczego, bo zresztą to jest też pytanie,
podstawowe
dlaczego.
Pytanie, dlaczego oni mataczyli i jaki mieli w tym cel? Bo przecież to nie było tak dla zabawy.
Bo od razu też to dopowiem. W swoim czasie ci dzisiaj antybohaterzy to były osoby, które przez media były chwalone. To były osoby, które wskazywano na ich pełne zaangażowanie, na to, że właśnie ten zespół generał to jest ten zespół, który no, dąży do w sposób jednolity do wykrycia sprawców, niezależnie od tego, jak sami zaznaczali, z której są opcji politycznej. Na dzisiaj się okazuje, że to, co zostało nam w tamtym czasie mówione, no nie do końca jest prawdą, a wręcz pewnym fałszem.
No ale przecież mieliśmy tam, panie mecenasie, kilka przełomów. Pamiętam chyba rok bodaj po zabójstwie, już stwierdzono wiele faktów. Tam była kwestia przesłuchiwania jakiegoś przestępcy z Trójmiasta o nazwisku R, nie będę podawał całego, który podobno jeździł z ludźmi z Trójmiasta, wątek tak zwany Radomski, nie wiem, czy pan zna tą historię. No tam padały konkretne jakby, no, gdzieś ktoś słyszał rozmowy o tym, że zlecano zabójstwo. Tam się powiedzmy w tym ciągu później pojawiła ta kwestia słynnego przecież Zygarejewskiego, który jakoby miał być tym cynglem, ale przecież miało dojść do spotkania Nikosia, Pershinga, tak? I pana Mazura tutaj w Trójmieście. Potem się okazało, że wszystko jest nieprawdą. Skąd się brały w ogóle te wersje? Bo przecież to no, świat przestępczy chciał nakierować wymiar sprawiedliwości na złe tory? Czy to po prostu coś w tym było, tylko jakby nie znajdowało to potwierdzenia w faktach?
Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ja zawsze zakładam pozytywną stronę, więc może było tak, że po prostu chęć osiągnięcia sukcesu. A później, bym powiedział, no, wejście w ślepą uliczkę i wręcz, jak gdyby, skoro tego sukcesu nie było i nie był on tak jednoznacznie możliwy do pokazania, no to zaczęto, mówiąc kolokwialnie, kombinować w tej sprawie. Ale można też założyć inną hipotezę, że od początku starano się, jak gdyby, kosztem jednej wersji, czy ochrony pewnych zdarzeń, lansować inną. No ale to tak jak sam pan słusznie zaznaczył, dzisiaj możemy spekulować i tych spekulacji może być tylko więcej. Niestety te rewelacje, o których dzisiaj rozmawiamy, one w moim przekonaniu nie przybliżą nas do prawdy. One tylko będą powodowały tego rodzaju audycje, spekulacje, tego rodzaju dyskusje i tworzenie nowych miraży, mitów i może jedyny pozytyw, dyskusje o odpowiedzialności tych, którzy błędy poczynili, a jednocześnie skutecznego postępowania, by te osoby poniosły też jakąś konsekwencję tego.
No, dyskutujemy o tym dosyć długo, bo nie tylko przy tej sprawie, ale niestety ani nie widać, żeby osoby odpowiedzialne ponosiły konsekwencje, ani nie widać, żeby po prostu komuś zależało na wyciąganiu konsekwencji. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że właśnie nikt jakby nie ponosił konsekwencji. Natomiast wróćmy jeszcze na chwilę do tej łuski, która się, ten nowy element, który się pojawił. Czy ta, jeżeli to jest, była łuska, czy to świadczy faktycznie o tym, że to tego mógł dokonać ten tak zwany pseudonim Patyk, który się pojawił w tym drugim wątku sprawy łódzkiej? Bo tak się o tym mówi, że jeżeli faktycznie to była łuska, no to była łuska z tetetki. Tam już ktoś z fachowców rozpoznał, że to była tetetka, mówimy o rodzaju pistoletu. Czy to jest w ogóle prawdopodobne? Ja wiem, dalej spekulujemy, ale panie mecenasie, pan był na wysokich stanowiskach w resorcie i pan wie, że jak nie ma prawdy, to się wtedy spekuluje.
Tak, otóż to i nie ukrywam, że coraz bardziej przecieram te oczy ze zdumienia. A mianowicie, bo o czymś my dyskutujemy? Dyskutujemy, czy to była łuska. Ale dlaczego o tym dyskutujemy? Dlatego, że nie zabezpieczono tej rzeczy na tymże dachu. A w związku z powyższym dzisiaj trwają spekulacje, co to było. Wracamy do pierwotnej naszej części dyskusji. Nie zabezpieczono, a w związku z powyższym nie mamy tego. Nie mamy tego, możemy tylko spekulować, bo to jest na graniu. A przypomnę, jedna z opinii mówi, że to jest kwiat lipy, a druga z opinii mówi, że to może być łuska. Teraz kolejni biegli mają się wypowiedzieć w sposób fachowy, co to może być. No i teraz powiedzmy, że powiedzą oni, to jest łuska. Ale ja naprawdę, mając na uwadze te wcześniejsze opinie, śmiem twierdzić, że nie wypowiedzą się, z jakiej to jest broni łuska. Oni mogą powiedzmy, dokonać pewnej oceny, z jakiej to mogło być broni.
Tak, ale
w 100%
pewności nie będzie, bo tak. Gdyby ona była, to wtedy można powiedzieć.
I znowuż będziemy na etapie przypuszczeń, domniemań, a więc nie elementarnego, twardego, jednoznacznego stanowiska łuska i z jakiego ono pochodziło broni. A jeżeli z takiej broni, to wtedy możemy przypisywać to do zeznań tego świadka koronnego w sprawie łódzkiej.
Chociaż to też wydawało się bardzo naciągane, niestety.
Tak, przy czym od razu panu dopowiem, panie redaktorze, świadek ten w sprawie łódzkiej, wie pan, jak w środowisku przestępczym jest określany?
Tak.
Farmazon. Tak,
To
też daje do myślenia tego rodzaju pseudonim.
Czy dla mnie ta wersja od początku jakoś, nie wierzę w to, że generał Papała został przypadkiem zabity przez zwykłych złodziejaszków samochodów, którzy chcieli ukraść w końcu nie Mercedesa, nie BMW, tylko samochód, który no wtedy nie był akurat tej najwyższej marki czy klasy, niestety. No ale to ciągle jest porażka śledczych, państwa. Mówił nawet o tym wczoraj minister Marek Biernacki, który wyraźnie, on się już powiedział wręcz, że to nie mógł być przypadek, że to wszystko tak się działo właśnie. Włącznie z tym zgubieniem tej łuski, to świadczy o tym, co napisała niedawno żona generała Papały i córka w oświadczeniu, że po prostu to już nie ma państwa. No to jeżeli ten system nie funkcjonuje, a mamy co kilka lat, co chwilę mamy pokazane, że w sprawach ważnych, czy przedtem jeszcze w sprawie Oliwnika, czy nie była aż taka sprawa ważna, potem się stała, po prostu nie ma elementarnych działań wykonywanych. Jaka jest recepta w ogóle na to? Nie wiem, zburzyć to wszystko, zbudować od nowa, no bo coś musimy zrobić chyba, nie możemy tak trwać.
Mamy dobre przepisy.
No tak.
Mamy raz po raz dostosowywany do obecnej rzeczywistości kodeks postępowania karnego. Mamy pracę nad nowelizacją ustawy o prokuraturze. W związku z powyższym pozostaje co? Czynnik ludzki. I ten czynnik ludzki jest odpowiedzią na pana, panie redaktorze,
pytanie. Nawet tego czynnika ludzkiego nie zmieniamy, panie mecenasie, przez tyle lat.
Ale my go zmieniamy. Proszę zwrócić uwagę, raz po raz ktoś inny jest prokuratorem generalnym. Raz po raz szefowie poszczególnych prokuratur i poszczególnych komend są zmieniani. A w związku z powyższym tylko rodzi się pytanie, czy to się przekłada na pozytywną pracę. No proszę dzisiaj przejść się po mieście i zapytać się o tą pracę tych formacji, o których tutaj rozmawiamy. No i myślę, że odpowiedzi, no, przynajmniej tak wskazują sondaże, nie będą przychylne dla tych zawodów. A szkoda.
No niestety ciągle słyszymy o sprawach, które kompromitują i prokuraturę, i śledczych, i państwo. Bardzo bym chciał wierzyć, że to się zmieni, ale to muszą zmienić niestety ci, którzy rządzą, a ci jakoś póki co nie widzę, żeby mieli taką wolę. Panie mecenasie, bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był dzisiaj pan Janusz Kaczmarek, były prokurator krajowy, minister spraw wewnętrznych, obecnie adwokat. Rozmawialiśmy o nowych wątkach w sprawie zabójstwa generała Papały. Niestety optymizmu za wiele tu nie było, ale to już niestety ani do pana mecenasa nie należy, ani do dziennikarzy. Tylko to w rękach polityków. Dziękuję państwu serdecznie. Tomasz Gawiński, Pitawa, Radia Gdańsk. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.